Wykładem Słowa Bożego usłuży nam teraz brat Juliusz Walca. Prosimy, brat.
Bracia i siostry w Chrystusie Panu naszym. Odczuwam w sercu swoim wielką radość, że mogę tu stanąć dziś przed wami i dzielić się słowem prawdy. Pragnę i ja na koniec przesłać miłe chrześcijańskie pozdrowienia od zboru, które miałem z łaski Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa odwiedzić, szczególnie w północno-zachodnich stronach naszego kraju, jak również zbór Pana w Poznaniu, gdzie jestem jego członkiem, moja rodzina najbliższa, ale szczególne pozdrowienia przywożę od siostry Lik, która jest od dłuższego czasu izolowana, chora, nie może przychodzić do zgromadzenia, cieszy się społecznością wspólnie ze wszystkimi braćmi, przesyła swą miłość, wdzięczność, uczuć, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich braci tutaj zgromadzonych na tej uczcie duchowej w Lublinie. Drodzy bracia i siostry, na koniec drugiego dnia konwencji generalnej, który bracia przygotowali tu i wdzięcznie nas przyjęli, jak mówi Słowo Boże, że mamy swobodę bez żadnego skrępowania wolności i tolerancji religijnej, możemy rozważać Słowo Boże. Pragniemy zastanowić się dziś na koniec nad listem apostoła Pawła, drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Jakkolwiek te teksty Pisma Świętego były wczoraj cytowane, to jednak niektóre wyjątki będą dla nas pomocne w naszym chrześcijańskim boju. Czytam drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział od wiersza pierwszego. A to wiedz, iż ostateczne dni nastaną czasy trudne, albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, bez przyrodzonej miłości, przymierza nietrzymający, potwarcy, niepowciągliwi, nieskromni, dobrych nienawidzący. Dalej wiersz czwarty mówi, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga, których kształt mają pobożności, ale się w skutku jej zaparli i tych się chroni. Wspaniałe słowa apostoła Pawła, godne uwagi i głębokiej analizy. Apostoł Paweł, gdzie rozpoczyna rozdział pierwszy drugiego swojego listu, on pozdrawia w pierwszych słowach Tymoteusza, swojego bliskiego współpracownika. Często w innych listach nazywa go swoim uczniem lub synem. Gdy apostoł Paweł pisał ten list, Tymoteusz miał około 40 lat. Był przyprowadzony do znajomości prawdy przez apostoła Pawła, gdy był młodzieńcem lat 16. Gdy rozważamy Księgę Dziejów Apostolskich, ostatni rozdział, gdy apostoł Paweł został uwięziony w Rzymie, prawdopodobnie w 63 roku naszej ery. Zastanowimy się teraz nad genezą powstania ogólnie tego listu, tło, a więc czym ten list jest przesiąknięty, jaką prawdą, jakimi napomnieniami do Tymoteusza, który był starszym zborowym w Efezie. Apostoł Paweł, oczekując w więzieniu rzymskim na czas odejścia, napisał ten ostatni w swoim życiu list. Możemy go nazwać testamentowym, ponieważ ostatnie instrukcje napomnienia i uwagi kieruje apostoł Paweł nie tylko do Tymoteusza, ale również dla wszystkich braci i sióstr. Mimo odpływu prawie 2000 lat, te słowa nie straciły na aktualności. Są one pomocne dla nas w naszym poświęconym życiu. Apostoł Paweł. Apostołem był nie tylko do Żydów, ale szczególnie posłanym do pogan. Jako mówcze narzędzie w ręku Najwyższego Boga. W tym liście, gdybyśmy analizowali od pierwszego wiersza do ostatniego, on po prostu prosi, błaga onego miłego współpracownika, sługę Chrystusa, aby został wiernym bez względu na to, co się stanie z jego życiem. W celi więziennej, po drugim aresztowaniu, rozumiał, że uzyskał dla siebie jedynie krótką zwłokę. Wiedział, że wrogowie nie spoczną, dopóki nie doprowadzą go do śmierci. Ale wiedział także, że prawda o zbawieniu zatriumfowała. Samo zwycięstwem było już samo głoszenie onego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela. Wobec Nerona, człowieka zdradliwego, którego historia świecka opisuje w wielu książkach. Apostoł Paweł, bez obrońcy, bez adwokata, stanął przed tym człowiekiem, najpotężniejszym człowiekiem pogańskiego Rzymu. Stanął przed senatem i licznych rzesz, które zgromadziły się, aby słuchać obrony apostoła Pawła. Ten człowiek, bez pieniędzy, bez ozdobnych szat, stanął jako sługa Chrystusa, podniósł jeszcze raz krzyż przed Neronem, aby wypowiedzieć znamienne słowa, jakie on cytował o obronie Chrystusa ukrzyżowanego. Spędzając dniem za dniem w mrocznej celi, wiedział, że słowo lub kaprys Nerona zadecyduje o jego życiu. Paweł myślał o Tymoteuszu i zdecydował się posłać po niego. Tymoteusz miał troskę o zbór w Efezie. Paweł i Tymoteusz byli złączeni uczuciem nadzwyczaj głębokim i serdecznym. Przyjaźń pomiędzy nimi trwała dziesiątki lat, ale przyszedł moment rozstania się. Tymoteusz pozostał w Efezie, a apostoł Paweł został uwięziony i wprowadzony do pogańskiego Rzymu. Dla sędziwego, utrudzonego apostoła Pawła, ten młody jeszcze człowiek umiłował apostoła Pawła bez reszty. Może być to dla nas pięknym przykładem, czym może być córka lub syn dla starzejącego się już ojca czy też matki. Nic też dziwnego, że w samotności apostoł Paweł, w opuszczeniu przez wszystkich, jak nam wspomina w 4 rozdziale, a wiersz, cytuję, od wiersza 11. Sam tylko Łukasz ze mną jest. Marka wziąwszy przywieź ze sobą, bo mi jest bardzo pożyteczny ku potrzebie. I teraz mówi, że przy pierwszej mojej obronie nikt nie stał. Wszyscy mnie opuścili, ale Pan przy mnie stał. Bardzo ważne, godne uwagi słowa, jakie mamy zapisane w wierszu 17, ale Pan przy mnie stał i umocnił mnie i utwierdził wierzę. A więc mogą nas zawieść bracia, siostry, rodzina, zakład pracy. Możemy doznać wiele kłopotów i doświadczeń, ale gdy się trzymamy Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który dobrowolnie złożył życie na nas, za nas, nie spotkamy zawodu, ale radość w sercu będzie nasza po wszystkie dni, aż do zakończenia naszego biegu chrześcijańskiego. Apostoła Pawła w tej atmosferze ogarnęła tęsknota i zapragnął zobaczyć się z Tymoteuszem. Wśród najbardziej sprzyjających okolicznościach musiał minąć miesiąc lub wiele tygodni, by mógł przybyć Tymoteusz z dalekiego Efezu do Rzymu. Miał apostoł Paweł ważne wskazówki i rady dla człowieka, którego powierzył tak wielką odpowiedzialność, nalegając, aby przybył niezwłocznie, jak to wynika z 4 rozdziału, z wiersza 21, który mówi nam: staraj się, abyś przyszedł przed zimą. Apostoł Paweł spisał swą ostatnią wolę na wypadek, gdyby nie mógł się z Tymoteuszem porozumieć. Duszę apostoła Pawła wypełniała miłość do jego sługi Ewangelii i do zboru w Efezie, który pozostał pod opieką Tymoteusza. Pragnął upewnić Tymoteusza co do znaczenia wierności w świętym urzędzie, jakim on pracował przez wiele długich lat. Gdy czytamy te wspaniałe wersety Pisma Świętego, zauważamy, że nuta triumfu zwycięskiej wiary wypowiedzi apostoła Pawła w tym liście w dniach i godzinach w mrocznej celi więziennym w dalekim Rzymie stanowi jeden z najwzniosłejszych fragmentów Pisma Świętego. Przyjaciele, jak już wspomniałem, opuścili go. Cierpiał w osamotnieniu. Nie dostrzegamy jednak żadnego śladu zwątpienia. Przeciwnie, on nam mówi, że Kościół teraz i bracia są gnębieni, poniżeni, prześladowani. Ale ostatecznie prawda zatriumfuje. Życie apostoła Pawła było wykładnią praw, których nauczał, i stąd brała się jego siła i moc. Serce jego wypełniało się poczucie głębokiej odpowiedzialności. Wiedział, że Bóg jest źródłem sprawiedliwości, łaski i prawdy. Jego ulubionym tematem to był krzyż Jezusa Chrystusa. Nie z tych elementów, jakie ten krzyż był zbudowany, ale z ofiary, która była przybita do tego krzyża. Trzymał się jako jedynej gwarancji powodzenia miłości dla Chrystusa. Było to wielką pobudką w jego życiu, która umacniała go w walce z samym sobą i w walce ze złem. Jako sługa Chrystusa podążał naprzód, a nawet przyspieszał na starość, jak mówi. Podążał, a wiemy, że starsze osoby idą powoli, wspierani o laskiem lub o braci młodych, lub o rodzinę, lub przyjaciół. Ale apostoł Paweł przyspieszał biegu zwycięstwa do mety i nagrody. Apostoł Paweł ostrzegł Tymoteusza przed fałszywymi nauczycielami. I nam mówi w tych pięknych, napominających, strofujących słowach, a to wiecie, że w dniach ostatecznych nastaną czasy bardzo trudne. I dziś żyjemy, jak to wynikało z poprzednich rozważań w dniu dzisiejszym i wczorajszym, różnych tematów, jakie bracia z łaski Bożej tu stanęli i mieli możliwość wygłoszenia swoich tematów. A więc ludzie będą samolubni. Ileż to samolubstwa dziś panuje w naszym społeczeństwie. Chciwość, zdobywanie jak najwięcej. Nikt nie chce być biedny, każdy chce być bogaty. Chełpienie się, pycha, bluźnierce mowy. I teraz następuje moment, o który chciałbym poruszyć i zastanowić się. Razem wspólnie z braćmi i siostrami w odpowiedzi w naszych sumieniach. Rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem to, co oni głoszą. I mówi apostoł Paweł, tych się wystrzegaj. A więc apostoł Paweł wymienia tu całą kolekcję tych osób, które mają pewne charakterystyki. W owym już okresie czasu, a przecież upłynęło tyle czasu, tyle stuleci, i te słowa są nadal aktualne, godne uwagi i naszego rozważania tu na tym miejscu. Gdy rośnie lekceważenie dla prawa Bożego, ludzie mało dzisiaj interesują się sprawami Bożymi. Każdy jest zajęty swoimi osobistymi sprawami. Wzrasta też niechęć do religii, pycha, umowanie wygody, nieposłuszeństwo, pobłażliwość wobec samego siebie. Ale w jaki sposób przeciwstawić się tym elementom? Jako my, jako chrześcijanie, wierni naśladowcy Chrystusa Pana, mamy się przeciwstawić. Skąd my mamy czerpać siłę w codziennym naszym życiu? Tu na Generalnej Konwencji, gdzie tylu braci przybyło na to miejsce, z bliskich i z odległych stron, z dalekiej Ukrainy i z Niemiec. Tu czujemy się swobodnie. Wszyscy jesteśmy po stronie prawdy i sprawiedliwości. Ale konwencje szybko mijają. Drugi dzień kończy się. Jutro będziemy się żegnać. W serdecznym uścisku zwycięstwa śpiewają pieśń pożegnalną. Ale zanim to nastąpi, jaką my możemy dać odpowiedź wobec tych sugestii i tych aluzji i tych wskazań, jak mówi nam apostoł Paweł? Znajdujemy moc w Słowie Bożym. Głos Słowa Bożego, Jego instrukcja, sług pańskich, sługi pastora Russella i brata Johnsona i innych nauk, piękne wykłady innych sług z okresu wieku Ewangelii dopomagają nam do przezwyciężenia różnych naszych słabości, naszych kłopotów, naszych cierpień, które wszyscy przeżywamy. Ale jako jedna rodzina tworzymy wspólnie jeden wspólny chór, a więc wszyscy dążymy do jednej nagrody, do pozafiguralnego Chanaanu, to jest do Królestwa. Apostoł Paweł w napomnieniu do Tymoteusza w 4 rozdziale wierszu 2 nam mówi: głoś Słowo Boże. Jedynie w Biblii znajduje się bezpieczna zasada działania. Jest to wykładnia woli Bożej, wyraz boskiej mądrości, Otwiera ona człowiekowi zrozumienie wielkich problemów życia, jakie przeżywamy codziennie. Wszyscy, którzy uważnie patrzą na jej wskazania, zyskują nieomylną wskazówkę jako najlepszy drogowskaz w naszym życiu, który powstrzymuje nas od marnowania życia na bezcelowe wysiłki, może już nieświatowe, niegrzeczne, ale bezowocne. Szatan jest wielkim przeciwnikiem ludu Bożego. Jak to wynikało w mowie trzech naszych drogich braci, którzy brali udział w tym sympozji. A więc szatan stara się nas wieść z drogi poświęcenia. Stopień tolerancji, wolności. Szatan zmienił formę prześladowania i odciągnięcia ludu Bożego od prawdy. Nie ma dzisiaj stosów płonących chrześcijan. Ale szatan jest przebiegłym przeciwnikiem, subtelnym. On chce nas zwieść z drogi poświęcenia. Z żalem, ze smutkiem muszę powiedzieć tu na tym miejscu, że wielu poświęconych, dzieci Bożych, zniechęciło się na drodze poświęcenia i ofiarowania. Przyjeżdżam do zboru, pytam się, a gdzie ta młoda siostra? Bracie, już nie przychodzi 3 miesiące na zebrania. A gdzie ona mieszka? Chętnie bym tam podążył. Wymienił kilka zdań. Przecież weszła na drogę poświęcenia, ofiarowania. Stała się po prostu umarłą dla świata, a żywą dla Boga. Ale nie ma ich w szeregach ludu Bożego. Wysiłki ludu Bożego nie są zrozumiałe dla świata. My jesteśmy dziwakami, niezrozumiałymi ludźmi wobec dążeń, pragnień i ducha tego świata. Ale tak musi być, drodzy bracia i siostry. My czujemy się szczęśliwi w takim właśnie położeniu, a nie innym. Żyjemy w czasie ostatecznym, osobliwym okresie czasu, który według przepowiedni i Słowa Bożego zaznacza się nieuszanowaniem rodziców. Także ludzi starszych, ten fakt, ze smutkiem stwierdzamy coraz częściej, znajdujemy wokoło nas. Tendencją jest obecnej chwili, aby pierwszeństwo oddawać ludziom młodym. Musi przygnębiająco wpływać na ludzi w podeszłym czy też starszym wieku. Ludzie w starości są odsuwani często w cień jako osoby niepotrzebne. Zrobili swoje w swoim życiu i mogą odejść. Takie osoby czują się więc niepotrzebne, a także często odczuwają bojaźń przed dalszą przyszłością, która niekiedy zależna jest od łaski samolubnych dzieci. Możliwe, że podobne uczucia doświadczają niektórzy z braci i sióstr tutaj zgromadzoni na tej generalnej konwencji w Lublinie. Dlatego zwróćmy uwagę na kosztowne słowa naszego dobrego i wszechmocnego Ojca, dla którego osoby wierzące, starsze wiekiem, są bardzo drogie i bardzo bliskie. Bracia w starszym wieku i siostry mają obietnice Bożej pomocy zagwarantowane na kartach historii Biblii. Czy Biblia o tym nam mówi? Psalmista Dawid w 92 psalmie, a wierszu 15 nam mówi. szczepieni w domu Pańskich, w sieniach Boga naszego, zakwitną nawet w sędziwości i przynoszą owoc, czerstwimi będąc i zielonymi będąc. Bóg Najwyższy interesuje się starszymi osobami. Opiekuje się nimi aż do końca życia. Prorok Izajasz w 46 rozdziale, a w wierszu 4 nam mówi: ja sam aż do starości, owszem, aż do sędziwości was nosić będę. Ja mówię, nosić was będę i wybawię. Oto słowa potęgi mocy Bożej, że On opiekuje się starszymi braćmi i siostrami. Ale nieczęsto zdarza się, że starsi rodzice usuwani są. Boleść, żałość, zamiast być podporą dla starszych rodziców, dzieci pozbywają się, chociaż młodość cechuje zapał, energia, czynność, to jednak w niektórych wypadkach jest ona mało pożyteczna, ponieważ brakuje jej mądrości. Gdy natomiast w ludziach starszych jest mądrość, a w długich latach i dniach roztropność. Czy o tym mówi nam Słowo Boże? Odczytajmy wspólnie proroka Ioba. 12 rozdział, a wiersz 12 właśnie nam mówi, że w ludziach starszych jest mądrość, doświadczenie i życie. Ale młodzi nie zawsze się zgadzają. Chcą być ponad rodziców, ponad dziadków. Ukończyli 18, 20 lat. Dowód osobisty w ręce. O, teraz już jestem kimś. O nie, drogie młode osoby. Patrzcie na przykład na waszych rodziców i dziadków, którzy zestarzali się wprawdzie w dniach roztropności. Dlatego do wielu poważnych zadań powoływał Bóg ludzi starszych, nie w młodym wieku. Na przykład Abraham był powołany, aby wszedł do ziemi obiecanej, tak jak Bóg mu rozkazał. On nie rozważał, nie dyskutował. Był posłuszny. Miał lat 70. Wiara i posłuszeństwo Abrahama jest godna uwagi. Jest podana w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale. Czytamy my tam wspaniałe słowa. Abraham nie był już młodym człowiekiem, kiedy otrzymał od Boga przerażający po prostu rozkaz ofiarowania swojego syna Izaaka na ołtarzu. Tężyzna lat młodych już go opuściła. Nie było rzeczą dla niego łatwą znosić trudności i niebezpieczeństwa, jakie napotykał na swojej drodze. W młodzieńczej energii człowiek może stawić czoło przeciwnościom i burzom życiowym w dumnym przeświadczeniu, że posiada siłę, energię i jest w stanie znieść się ponad trudności życia, które często w tej energii, w tym zapale mogą zranić serce, a w latach późniejszych, gdy kroki człowieka zbliżają się do grobu, może utracić wiele energii po tej drodze. Ale swej opatrzności Bóg zachował ostatnią, najbardziej surową próbę dla Abrahama. Brzemiem przebytych lat, długich lat, czy to go zniechęciło być niewiernym do Boga? Przeciwnie. Był wierny aż do końca swojego życia. Ale tak jak naturalny człowiek zaczął tęsknić do odpoczynków od trudów i znoju po wielu latach. Ale Pan przemówił do Abrahama, mówiąc: weź mi teraz syna jedynego Twego, którego miłujesz, Izaka, i tam go ofiaruj na ofiarę paloną. Jakie były uczucia? Zastanówmy się na chwilę, na moment. Serce starego człowieka zadrżało ze zgrozy. Strata takiego syna, niejednorodzonego, wskutek choroby, była ciosem najbardziej dotkliwym dla miłującego ojca. Lecz oto teraz rozkazano, aby własną ręką przelał drogocenną krew jedynego syna. Ale Bóg tak powiedział. Czy Abraham był posłuszny? I trzeba było okazać posłuszeństwo. Jego uczucia, jego wzruszenia były podobne do naszych. Kochamy przecież nasze córki i naszych synów. Ale wymagano było od sędziwego wieku, ażeby on przelał krew swojego syna. Ten potężny akt wiary zapisano na kartach dziejów Starego Testamentu, które przetrwały po dzień dzisiejszy w niezmienionej formie. Wiara Abrahama była wypróbowana do ostateczności. Jaka to jest analogia dla ludu Bożego? Ten potężny akt wiary, posłuszeństwa. Co byśmy my zrobili na jego miejscu? Jakie stanowisko byśmy my zajęli jako ludzie? A przecież wszyscy jesteśmy po stronie prawdy, sprawiedliwości, po stronie Boga i onego ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Abraham nie podawał swego sędziwego wieku jako przykład, że on się zestarzał, ma siwe włosy, nie ma już siły wieku męskiego. Któż będzie się o mnie troszczył, mógł myśleć w swoim sercu, kiedy będę już niedołężny, gdy nie będę już miał więcej Izaka. Jakże ja, stary ojciec, mogę przelać krew jedynego syna? Ale wykonał to, co Bóg mu powierzył. Czytamy wzruszające słowa w 22 rozdziale, a wierszu 10. I wyciągnął Abraham rękę swoją i wziął miecz, aby zabił syna swego. Charakterystyczny wiersz 11. Lecz zawołał nań anioł pański z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. On rzekł: oto ja, Panie. I rzekł anioł: nie wyciągnij ręki twojej na dziecię i nie czyń mu nic, bom teraz doznał i ty się boisz Boga i nie sfolgowałeś synowi twemu jedynemu dla mnie. Nie wiemy, jakie kłopoty i doświadczenia mogą nas spotkać za tydzień, za miesiąc czy za rok. Jest to dla nas wielką niewiadomą. Bóg może zesłać dla nas wielkie doświadczenie. I Bóg próbuje nasz charakter. Jak myśmy daleko już zbudowali strukturę wiary i naszego charakteru. Tyle wspaniałych konwencji co roku, uczt duchowych. Tyle wspaniałych wykładów i oświadczeń wzruszających sióstr i braci. Jakie my korzyści wchłaniamy, wdrażamy i jak budujemy swoją strukturę wiary i charakteru i na czym my budujemy. Było tu wspomniane, może na telewizji, może na pięknej literaturze kolorystycznej, a tu szary sztandar biblijny. A więc teraźniejsza prawda, odkładamy na półkę. No ale tutaj serial telewizyjny, przecież tego nie można odłożyć. Teraźniejsza prawda nie ucieknie. I tak mijają tygodnie, dni, przychodzi nowa literatura. A my nie mamy czasu spoglądnąć, przebadać, strawić, skonsumować, porównać. My mamy być nie tylko czytelnikami Słowa Bożego, ale mamy być badaczami Słowa Bożego. W dzisiejszych czasach potrzebna jest wiara i posłuszeństwo Abrahama. Wiek nigdy nie może zwolnić nas z posłuszeństwa wobec Boga. Nasza wiara musi zrodzić wiele dobrych uczynków, ponieważ wiara bez uczynków martwa jest, jak nam mówi Słowo Boże. Każda ofiara poniesiona w imię Chrystusa, w imię radości i dla braci. To przecież procentuje, my na tym nic nie tracimy. Tylko zyskujemy aprobaty i uznanie od Boga i radość w naszych sercach. Do nas Bóg przemawia. Gdy posłuszni jesteśmy Jego rozkazom i udziela nam swoich indywidualnych błogosławieństw. Ale Bóg wymaga od nas całkowitego oddania swojego serca. Pismo Święte nam mówi: Synu, daj mi serce Twoje, nie połowę serca, całkowite serce. Wszystko, co my mamy do dyspozycji, wszystkie nasze siły, umysł i serce, całą istotę swoją musimy ofiarować Bogu. Nie możemy sięgać na ten symboliczny ołtarz ręką, zabrać czas, pieniądze, reputację, wszystko, co mamy do dyspozycji. Ale przecież to z chwilą poświęcenia złożyliśmy Bogu na ołtarzu. Inny przykład, w krótkości, w skrócie telegraficznym, czas nam szybko upływa. Mojżesz był wezwany na wodza narodu izraelskiego, mając lat 80. Dlaczego nie powołał młodzieńca lat 20? Pełnego energii, siły witalnych, ale starszego człowieka. Bóg ma upodobanie w starszych osobach. I to jest przykład ponadczasowy. Najgłębsze zrozumienie i najlepsze rady mądrości życia były przeważnie owocem starszego wieku. Spójrzmy na umiłowanego apostoła Jana. On, umiłowany uczeń, spośród wszystkich Pan miłował ich trzech. Ale gdy miał blisko 100 lat, otrzymał objawienie, a także napisał swoje czułe listy o miłości. Jeden z najpiękniejszych listów apostoła Pawła, list jakby osobisty, prywatny, skierowany był do tej osoby w Kolosach. Napisany był ręką starego człowieka, o którym sam apostoł Paweł mówi o sobie w liście do Filemona w 19 wierszu. Ludzie starsi, w sędziwym wieku, są jak kwiaty, które najprzyjemniejszą woń wydają przy schyłku dnia, jak owocodajna jesień, która zbiera plony pracowitej wiosny i lata życia. Starsi bracia i siostry bywają najmilszymi towarzyszami naszego życia. I smutno byłoby nam, gdyby ich zabrakło w naszym towarzystwie. Utracilibyśmy wiele, gdyby nie służyli nam swoim doświadczeniem życiowym i osobistym przykładem i mądrością. I dzisiaj może też oczy wielu zwrócone są na ludzi starszych, jak apostoł Paweł zaleca, których obcowanie koniec upatrując, naśladujcie wiary ich. W osobach starszych widzimy, tak w przykładzie, jak i nauce, że widoczna różnica zachodzi między poświęconymi a światem, społeczeństwem ludzkim. I jak było tu już wspomniane, godzinę wstecz, nie ma kompromisu ze światem. Naśladować Chrystusa znaczy porzucić świat ze wszystkimi ambicjami, zabawami, przyjemnościami i towarzystwem, które jest obce Duchowi Bożemu. Pismo Święte, Słowo Boże mówi o przykazaniu: czcij ojca swego i matkę swoją. Bóg wyrzekł w Słowie: przed sędziwym człowiekiem powstań. Powinność czczenia rodziców, jako spoczywa na dzieciach, obowiązuje ich przez całe życie. Jeśli rodzice są słabi, nękające choroby w starszym wieku, troskliwość dzieci o nich powinna proporcjonalnie wzrastać do potrzeb ojca i matki. Szlachetność i ofiarność powinni kierować życiem dzieci tak, gdy zajdzie potrzeba, a nawet samo zaparcia, żeby starzejącym się rodzicom być miłymi, usłużnymi w posłuszeństwie. Dzieci należy wychować tak, aby miłowały w posłuszeństwie i dbały o ojca i matkę. Ale czasami, mimo wysiłków nadludzkich rodziców, osobistych przykładów poświęcenia i ofiarowania, świat niesie w złym kierunku. Jeżeli oddamy się falom tego świata, prądom tego świata, ducha tego świata, tracimy często z oczu naszą młodą siostrę, drogą córkę czy syna, decydując sami o sobie, gdy dojrzewają do wieku dorosłego. Ale nie jest to rzeczą przyjemną, gdy młodzi razem, wspólnie, ojciec, matka, syn, córka, wspólnie śpiewają pieśni, słuchają wykładów. Czy to nie jest chwalebna i miła rzecz przed obliczem Bożym? Powinność dzieci nie umniejsza jednak miłości do nich. Miłość do naszych rodziców nie mierzy się latami ani odległościami. Często bywa i tak, że rodzice mało mają radości w starszym wieku. Cóż bardziej może ich zasmucić, niż brak zainteresowania ze strony dzieci? I nie ma lepszej rekomendacji w tym świecie, jak szacunek dziecka do rodziców. I nie ma piękniejszego zapisu w księgach Bożych nad miłość, uznanie, poszanowanie starzejącej się matki i ojca. Niech nasi rodzice, gdy jeszcze żyją, słabi i niezdolni, troszczą się sami o siebie, znajdą w swych ostatnich latach, miesiącach czy dniach dużo zadowolenia wewnętrznego, pokoju, wzniosłych uczuć i miłości swoich dzieci. Wszyscy, którzy mają ducha Chrystusowego, będą odnosić się do słabych szacunkiem i delikatnością. Jest to wielki przywilej, który daje zadowolenie i radość. Myśl, że dzieci przyczyniają się do wygody rodziców, daje im zadowolenie na całe życie lub resztę lat. A szczególnie radośną staje się dla nich córka lub syn, gdy będą potrzebowali współczucia i miłości, gdy oni się zestarzeją, bo przecież młodość wiecznie nie trwa. Będą może żałować w późniejszym okresie czasu. Może będą mieli niespokojne sumienia, że teraz ich serca skamieniały i stały się zimne jak lód. Chyba, że stawiennicze modlitwy rodziców, że łaska Chrystusa przemieni ich serca i charakter dzieci. Drodzy najmilsi bracia i siostry, stójmy wszyscy jako mężowie Boży, mądrze rozważając Pismo Święte i Jego wskazówki, tak w upalne dni, pełne trosk i kłopotów, pełniąc rozumną służbę, jako weterani w służbie u Mistrza Jezusa Chrystusa. Wsparci o Jego łaskę, radujmy się z prawdy Bożej, stojąc jak błyszczące światła na tym świecie dla drugich, abyśmy wspólnie mogli powiedzieć przy końcu naszego życia wraz z apostołem Pawłem: dobrym bój bojował, wiarę zachowałem i oto odłożony mi jest wieniec nagrody i sprawiedliwości. Biegiem wykonał, mówi apostoł Paweł. Choć ciało moje i serce moje ustanie, Pismo Święte mówi. Jednak Bóg jest skałą serca mego i działem moim na wieki. Tak mówi psalmista Dawid w 73 psalmie, a wierszu 26. Kończąc miłą społeczność, że z łaski Boga tylko tu mogłem stanąć na tym miejscu i przekazać kilka sugestywnych myśli, jakie podał nam apostoł Paweł. Zwróćmy uwagę już na ostatni tekst Pisma Świętego. Prorok Izajasz zapewnia starsze osoby w sędziwym wieku. 41 rozdział, a wiersz 10 mówi: nie bój się, bom ja z tobą, nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim, wzmocnię cię, a dam ci pomoc i podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Jest wiele pięknych tekstów, które zapewniają nam, że Bóg nas nigdy nie opuści, jeżeli my będziemy wiernie stać po stronie prawdy i sprawiedliwości do końca naszych dni. Niech nas Bóg wszystkich błogosławi. Niech doda mocy ludowi swojemu, jak mówi Słowo Boże, abyśmy mogli przejść przeżycie jako dobrzy chrześcijanie. I moglibyśmy powiedzieć na końcu, tak jak już wspomniałem, wraz z apostołem Pawłem, że on doszedł do mety, do zwycięstwa. Jako jeden z najgłówniejszych filarów Kościoła wieku Ewangelii. Bóg patrzy na nas z góry, na nasze wysiłki. Starajmy się czynić wolę Bożą. Bóg nam będzie błogosławił, może nie w rzeczach materialnych, ale w rzeczach duchowych, bo one są daleko lepsze, piękniejsze, znioślejsze, ani te, które mamy do dyspozycji, które są przemijające. Niech nas Bóg błogosławi. Życzę braterstwu wiele łas błogosławić z Bożym. Dojścia do mety, do zwycięstwa, a tego życzę wszystkim z całego serca, jak również sam pragnę.
Zakończymy wykład poprzez odśpiewanie pieśni numer 110. Na zakończenie tej uczty duchowej w dniu dzisiejszym modlitwą dziewczynną usłuży nam brat Juliusz Balczyk.
Pasz najwyższy, nieśmiertelny Boże i Ojcze mieszkający w niebie, w pokorze serc naszych, w imieniu zasług Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, zbliżamy się w tej szczególnej chwili do Ciebie, dziękując za rozliczne błogosławieństwa, za opiekę, za zdrowie, jakie Ty sprawujesz nad nami do dnia dzisiejszego. Niewymowny Ci dzięki składamy za Twojego Syna, a Pana naszego, który zbawcze i święte ramiona wyciągnął na Kalwarii, że w tym imieniu dałeś odkupienie, że kto weń uwierzy, nie zginie, ale będzie miał żywot wieczny. Najwyższy Boże, czy myśmy Cię obrazili do obecnej chwili w myślach, w słowach czy uczynkach? Odpuść nasze winy, jako my odpuszczamy naszym bliźnim. Najwyższy Boże, dziękujemy Ci za możliwość zgromadzenia się na tej generalnej konwencji w mieście Lublinie, gdzie przeżywamy tyle radości, tyle wzniosłych uczuć, że podniesieni jesteśmy na duchu w naszym postępowaniu w codziennym, w bojowaniu o dobry bój wiary, obyśmy wspólnie mogli dojść do mety, do Królestwa. Nie tylko Cię za nami tutaj prosimy, ale w szczególny sposób błagamy Cię i prosimy za naszymi drogimi siostrami i braćmi, którzy są w podeszłym, sędziwym wieku, którzy często nie mogą opuścić swoich domów, są schorowani, ich serca tęsknią do ludu Bożego, ale siły ubywają i nie mają społeczności z ludem Twoim świętym. Błogosław wszystkich braci i sióstr, którzy zeznawali się, składali swoje oświadczenia, że przechodzą różne próby i doświadczenia, abyś wszystkich błogosławił. A tak wspólnie jako jedna rodzina, w duchu jedności, pokoju, mogliśmy kroczyć śladami Twojego Syna do końca naszych dni. Dopomóż nam w tej wędrówce do pozafiguralnego Chanaanu, abyśmy nie zbaczali z drogi naszego poświęcenia, a żebyśmy byli czuli na każdy dźwięk Twojego Słowa i nieśli symboliczne pochodnie w naszych rękach aż do końca naszych dni. O to ciekornym sercem prosimy w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.